Witam Państwa bardzo serdecznie na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Witam Pana Burmistrza, witam Panią Małgorzatę Czerwińską. Witam również Panią, która będzie nam dziś referowała zapewne nasz gminny program opieki nad zabytkami. Witam Państwa radnych. Szanowni Państwo, naszą dzisiejszą komisję będziemy kontynuowali z następującym porządkiem obrad. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie wniosków w sprawie zmian porządku obrad. Punkt czwarty, wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Marki na lata 2017-2020. I tu jest, przepraszam za pomyłkę, było napisane druk 406, ale to jest druk 420. Punkt piąty, sprawy różne. I punkt szósty, zamknięcie posiedzenia. Przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcie wniosków w sprawie zmian porządku obrad. Czy ktoś z Państwa ma takie wnioski? Widzę, że nie. W takim razie przechodzimy do punktu czwartego, wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Marki na lata 2017-2020, druk 420. Oddaję głos. Czy Pan Burmistrz chciał jeszcze powiedzieć kilka słów? Proszę bardzo, oddaję głos Panu Burmistrzowi.
Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, tak jak Pani Przewodnicząca zauważyła, druk 406 wcześniej był wycofywany na poprzedniej posiedzeniu komisji i sesji, natomiast to jest już aktualny ze wszystkimi poprawkami i uwagami, które również od Państwa dostaliśmy, które zostały tutaj naniesione. Gminny program opieki nad zabytkami miasta Marki, nad którymi pracujemy, został opracowany przy współpracy z firmą Arkadia, firma archeologiczna. Jest z nami pani Katarzyna Oleszek, rozumiem, że autorka tego opracowania, oraz pani naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju wraz z pracownikiem, który merytorycznie również odpowiadał za przygotowanie tej dokumentacji. Nie będę wchodził w szczegóły. Mamy panią ekspert, która przedstawi Państwu założenia programu. Jeżeli będą jakieś pytania, wątpliwości, mam nadzieję, że będziemy mogli w tym gronie, który jesteśmy, rozwiać odpowiedzieć wszystkie pytania, żeby Państwo mogli przegłosować i przyjąć tą uchwałę w dniu dzisiejszym, bo również ta sesja będzie ona rozpatrywała. Nie przedłużając, oddaję głos pani Katarzynie i już przełączamy na prezentację. Proszę bardzo.
Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Katarzyna Oleszek i reprezentuję firmę, która na zlecenie miasta Marki wykonała gminny program opieki nad zabytkami na lata 2017-2020. Tytułem wstępu zaznaczę tylko, że program został wykonany zgodnie z zaleceniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, więc spełnia wszystkie wymogi formalne. I zacznijmy może od zadań gminnego programu opieki nad zabytkami. Są nimi włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, podejmowania działań zwiększających atrakcyjność zabytków, określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków i podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami. Gminny program opieki nad zabytkami jest zbieżny ze strategicznymi celami polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Cele te wymienione w dokumentach o znaczeniu krajowym to Narodowa Strategia Rozwoju Kultury wraz z uzupełnieniem, Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami oraz Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kroju 2030. Gminny program opieki nad zabytkami jest oczywiście spójny z dokumentami wykonanymi na poziomie województwa, powiatu, również gminy. Dla miasta Marki najważniejszymi dokumentami będą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, strategia rozwoju miasta na lata 2016-2021, lokalny program rewitalizacji gminy miasta Marki oraz oczywiście studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki. Na podstawie analizy dokumentów programowych wykonanych na poziomie wojewódzkim, powiatowym oraz na poziomie gminy możemy wyróżnić najważniejsze zagadnienia. I będzie to podniesienie sprawności i skuteczności działań organów ochrony zabytków, porządkowanie rejestru zabytków, zwiększanie uspołeczniania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, współpraca z mediami, wykorzystywanie mediów elektronicznych, konkursy itd., wdrożenie procesów kształtowania postawy krajobrazowej wśród organów ochrony zabytków oraz zwiększanie zaangażowania samorządów ze szczególnym uwzględnieniem gmin w ochronę i opiekę nad zabytkami. Ochrona zabytków, które znajdują się na terenie gminy, należy do samorządów lokalnych. Samorządy lokalne sprawują tę ochronę na podstawie zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który określił strefy ochrony konserwatorskiej. Są to ustalone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin obszary zabudowy posiadające wartości zabytkowe, dla których obowiązuje nakaz uzgadniania i opiniowania działań inwestycyjnych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. I tak, na obszarze gminy miasta Marki wskazano strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej i dwie strefy archeologicznych stref konserwatorskich. W strefach tych zakłada się bezwzględny priorytet wymagań i uzgodnień z konserwatorem zabytków. Tych wymagań jest oczywiście bardzo dużo. Ja tutaj wypisałam tylko najważniejsze i będą to takie, że należy zachować historyczny układ przestrzenny, to znaczy rozplanowanie historycznych dróg, przebieg historycznych linii zabudowy i historycznych kompozycji zieleni. Należy poddać konserwacji lub rewaloryzacji istniejące elementy historycznego układu przestrzennego o walorach zabytkowych, w tym nawierzchnie dróg i placów, ogrodzenia, balustrady, mostki, obiekty małej architektury. Ja już może tutaj nie będę Państwa zanudzać, bo tak jak mówię, tych wymogów jest bardzo dużo. Tutaj podaję oczywiście przykład świetnie zachowanego osiedla robotniczego przy fabryce. W zasięgu strefy B ochrony konserwatorskiej zostały wyznaczone dla obszarów o stosunkowo dobrze zachowanych głównych elementach historycznej struktury przestrzennej, w obrębie których należy utrzymać podstawowe elementy zespołu zabytkowego. W zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, to jest strefa OW, wszelkie inwestycje planowane na obszarach objętych tą strefą powinny zostać uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. I tak, jeżeli inwestycja znajduje się w obrębie stanowiska archeologicznego, wtedy konserwator wyda decyzję o przeprowadzeniu wyprzedzających badań archeologicznych. Jeżeli inwestycja znajduje się do 400 metrów od stanowiska archeologicznego, wtedy konserwator podejmie decyzję o pełnieniu podczas inwestycji nadzoru archeologicznego. I strefa W ścisłej ochrony stanowiska archeologicznego obejmuje stanowiska wyeksponowane w terenie. Obiekt, dla którego wyznaczona strefa wykluczony jest zupełnie z wszelkiej działalności inwestycyjnej, która mogłaby naruszyć jego specyficzną formę. I przejdźmy do obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie miasta gminy Marki. Gminny program opieki nad zabytkami został sporządzony na podstawie gminnej ewidencji zabytków, w skład której wchodzą obiekty wpisane do rejestru zabytków, są one objęte ochroną na mocy odpowiednich przepisów i wszelkie działania podejmowane przy zabytkach wymagają pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. I oczywiście obiekty nie wpisane do rejestru zabytków, ale które powstały przed 1945 rokiem i których późniejsza działalność nie zatarła tych świadczących o ich historycznym rodowodzie. Tutaj zamieściłam przykładową kartę adresową zabytku nieruchomego. Karty te zostały wykonane przez Urząd Miasta Marki w 2016 roku i są one oczywiście zgodne z rozporządzeniem Ministra i Kultury. I karta stanowiska archeologicznego. I kilka przykładów obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Zespół produkcyjno-mieszkalno-rezydencjalny oraz osiedle robotnicze. Zespół rezydencjalno-parkowy, dawna szkoła elementarna, tutaj akurat zabytek ruchomy, parowóz kolejki wąskotorowej i parafia świętego Izydora. Oraz oczywiście obiekty nie wpisane do rejestru zabytków, ale znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, to będzie Willa Czerwony Dwór i kościół świętego Andrzeja Boboli. To są oczywiście tylko przykłady. Wszystkie obiekty znajdujące się w Gminnej Ewidencji Zabytków zostały naniesione na mapę zbiorczą wykonaną w skali 1 do 20 tysięcy. Na potrzeby Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami stworzyliśmy analizę szans i zagrożeń substancji zabytkowej miasta Marki. I tak, mocne strony tworzy oczywiście położenie w bliskim sąsiedztwie Warszawy. Bliskość Warszawy podnosi atrakcyjność inwestycyjną miasta. XIX-wieczny, przepraszam, układ urbanistyczny, rzeka, park, pałac, fabryka, osiedle mieszkaniowe. I myślę, że to są takie dwa najważniejsze przykłady. Słabe strony, no to jest oczywiście trudna sytuacja budżetu państwa. Fabryka schron dla brani maszynowej jest w złym stanie technicznym. Trudności finansowe właścicieli obiektów zabytkowych, ale no to dotyczy bardzo wielu gmin. Szanse. Obiekty o znaczeniu zabytkowym, historycznym czy przyrodniczym powinny zyskać opisy prezentowane na tablicach. Wydawanie publikacji w formie broszur, ulotek, folderów, stron internetowych, filmów związanych z dziedzictwem kulturowym. No generalnie promocja dorobku kulturowego miasta. I zagrożenia, no to oczywiście brak środków mogących doprowadzić do postępującej degradacji wielu obiektów zabytkowych, rosnące koszty renowacji, konserwacji obiektów, wysokie koszty zachowania odrestaurowanych zabytków. To chyba będzie najważniejsze. I podsumowując, stworzyliśmy cztery priorytety, które zawiera program opieki nad zabytkami. Priorytet pierwszy, ochrona, opieka i wyeksponowanie za obiektów zabytkowych oraz walorów krajobrazu kulturowego miasta. Priorytet drugi, promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego. Priorytet trzeci, edukacja i szerzenie wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym. I priorytet czwarty, rozszerzenie zasobu i ochrony dziedzictwa kulturowego miasta Marki. Dziękuję bardzo za uwagę i jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, to oczywiście odpowiem.
Dziękuję Pani bardzo. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Jeśli mają Państwo pytanie do Pani prelegentki, to proszę bardzo. Proszę bardzo, Radny Zbigniew Paciorek.
Drodzy Państwo, tutaj jest jednak wkradło się szereg nieścisłości. Jeśli idzie o te szczegółowe zestawienie obiektów znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Zwracam na to uwagę, ale no niestety i tak w punkcie pierwszym, tam gdzie jest Kościół pod wezwaniem niepokalanego poczęcia, datowanie 1889, no tutaj literówka, bo początki budowy Kościoła to jest 1899, czyli 10 lat żeśmy się rąbnęli. Dalej, Szkoła Elementarna, obecnie Marecki Ośrodek Kultury, datowanie i to jest konkretna data roczna, 1895. Drodzy Państwo, no przekopałem wiele źródeł związanych z inwestycją w postaci zabudowań fabrycznych i tej szkoły elementarnej dla dzieci robotników, ale nie ma tam, nie znalazłem daty rocznej. Jeśli mają Państwo takie źródło, bardzo proszę, to poszerzę na naszą wiedzę na ten temat. Można powiedzieć, nie wiem, lata 80. czy początek lat 90., czy też przełom lat 90., przełom lat 80. i początek 90., ale wpisywanie tutaj w taką kartę zabytku daty rocznej przy braku konkretnych źródeł informujących, że to jest właśnie ta data, w której nastąpiła budowa tej szkoły, jest no troszeczkę takie zbyt pochopne i no, fałszywe w swoim obrazie, przekazie historycznym. Pałac w zespole, czyli nasza perełka architektoniczna, pałacyk Bryksów, jest tutaj datowany 1870-1880. Nie wiem na jakiej podstawie, bo Bryksowie rozpoczęli inwestycje w 1883 roku i ze znanych mi źródeł wynika, że prace przy budowie pałacu postępowały wraz z budową fabryki. Jednym z projektantów pałacyku był Bale. Oni tam z Lil Popem razem pracowali, ale to był dopiero 1883 rok. Nie wiem skąd ta data 1870. park w zespole pałacowo-parkowym jest tutaj datowany na połowę XIX wieku. No nie wiem na jakiej podstawie, tam przecież nie było żadnego parku. To Bricksowie zrobili to założenie pałacowe, park w stylu angielskim, a pałacyk w stylu neokolonialnej Anglii. Ale początek, start 1882, jak tutaj rozpoczęli te swoje inwestycje. Dalej, no tutaj ładnie jest opisane te sprawy domów wielorodzinnych, mamy ulicę, mamy działkę, obręb, także ktoś, kto się interesuje, od razu może skonfrontować i wie, gdzie dany obiekt się znajduje. Dalej, drodzy Państwo, punkt numer tej karty ewidencyjnej, numer 26, marki Aleja Marszałka Piłsudskiego 238, willa. Działka, numer ewidencyjny, około 1911. Nie wiem, o co tu chodzi, o jaką willę. Tak samo jest Marszałka Piłsudskiego 240, również określenie willa. Określenie wieloznaczne. Nie wiem, o co chodzi, lata 20. Też nie wiem, jakie źródło, na podstawie jakiego źródła Państwo żeście to wydatowali. Punkt numer 32, Kasztanowa. Kasztanowa, czyli Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi. Willa Czerwony Dwór. Owszem, ta Willa Czerwony Dwór, ona tak się kiedyś nazywała, właścicielami byli Olszewscy, ale to było jeszcze w latach 80., 90. XIX wieku. Ten budynek, nie wiem też na jakiej podstawie, jakich źródeł został wyceniony na 1900 rok i dlaczego określany jest Czerwony Dwór, bo po Willi Czerwony Dwór nie został żaden ślad. Punkt numer 34. Dom katolicki. No tutaj literówka się wkradła. Dom katolicki, instytucja z dużej litery powinno być. I tutaj mamy dokładną informację źródłową, że dom katolicki został zbudowany w 1935 roku, a więc skreślamy od razu to około, bo mamy na to źródła, a poświęcony rok później, w 1936, mamy na to kilka źródeł. Błąd, również literówka, punkt numer 35, dawna plebania, obecnie szkoła, działka i tu jest datowanie 1902. Także tutaj też się wkradł, po prostu tam dziewiątki zabrakło, tak? Jeśli idzie o wykaz stanowisk archeologicznych, to tutaj też jest pewna doza tajemniczości, ponieważ mamy w tej informacji, dla kogoś, kto by się interesował, jest tylko podana stanowisko, numer stanowiska, obszar, numer ewidencji działki, nic więcej. Żeby chociaż po prostu, jeśli to możliwe, no wydaje mi się, to chyba nie sprawia większych trudności, żeby przy tutaj, gdzie jest miejscowość, obszar, w tej rubryce, to jest pierwsza, druga, trzecia kolumna, napisać chociaż w okolicy ulicy Chopina, czy przy ulicy Chopina, nieopodal ulicy Środkowej i tak dalej, żeby ktoś, kto się interesuje, mógł od razu zlokalizować. No bo co mu z tego, że on działka numer ewidencyjny 2 obręb, będzie musiał zasuwać do Urzędu Miasta i pytać, gdzie to jest. No być może. Drodzy Państwo, to tak z grubsza takie uwagi, które mi się tutaj rzuciły. No opracowanie bardzo, bardzo takie piękne, bardzo konkretne. Gratuluję. I tutaj nie mogę w tej chwili znaleźć, ale tam jest taki temat związany z właśnie archeologią marek. Nie pamiętam, gdzieś to jest tutaj, nie znajdę w tej chwili. W każdym razie najstarsze ślady osadnictwa udokumentowane w źródłach archeologicznych to jest Prahistoria Ziem Polski, tom pierwszy, Chmielewski, strona 319, to jest 8 tysiąclecie przed Chrystusem. Ślady działalności człowieka już są datowane na ten czas. Nieznane jest dokładnie stanowisko, bo to były zbiory powierzchniowe, prowadzone badania przez takiego archeologa rosyjskiego Dymitra Samokwasowa. Te zbiory w postaci grotów, strzał do łuku, grotów do oszczepu wykonanych z krzemienia są opisane właśnie w tej prahistorii ziem polskich, tom pierwszy, strona 319, czyli to jest 8 tysiąclecie przed Chrystusem, tak jest datowane. I te zbiory znajdują się gdzieś tam w Ermitrażu w Petersburgu. Także prosiłbym, bo to jest istotna informacja, ponieważ już tutaj w 8 tysiącleciu przed Chrystusem te tereny były atrakcyjne dla osadnictwa, dla ludzi. Dziękuję, na razie tyle.
Dziękuję bardzo. Czy pani chciałaby odpowiedzieć? Proszę.
Tak, gminna ewidencja zabytków, o której pan tutaj wspomniał, została wykonana w 2016 roku przez Urząd Miasta w Markach i została przyjęta zarządzeniem. Datowania, o których pan mówi, pochodzą od konserwatora zabytków. I konserwator te datowania przyjął i dlatego one znajdują się na kartach. Jeżeli została zrobiona jakaś literówka, to ona oczywiście zostanie poprawiona. Natomiast źródłem, skąd pochodzą te datowania, jest Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie. Jeżeli państwo z tymi datowaniami się nie zgadzacie, możecie państwo wystąpić pismem do konserwatora, tak, o sprostowanie tych datowań, bo posiadacie źródła mówiące o takim, a nie innym datowaniu.
No tak, proszę pani, tylko że na przykład przy wpisywaniu do ewidencji zabytków Mareckiego Ośrodka Kultury, dawniej szkoły elementarnej dla dzieci i pracowników, takie zgłoszenie robiłem ja i te wszystkie źródła, które miałem dostępne, po prostu tam wojewódzkiemu mazowieckiemu jeszcze wtedy na Jasne 11 przesłałem, ale to jest cenna uwaga, dziękuję, no tak pewnie zrobimy, bo no, według mojej wiedzy to jest szereg tutaj takich nieścisłości, które nam trzeba wyjaśnić.
Oczywiście, trzeba wszystko zgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i trzeba się starać, żeby konserwator odpisał, że usuwa ten obiekt z gminnej ewidencji zabytków. Jeśli chodzi o stanowiska...
Znaczy nie usuwa,
zmienia, przepraszam. Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o stanowiska archeologiczne, to wszystkie stanowiska są zlokalizowane na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli chodzi o takie dokumenty, które są ogólnodostępne w internecie, to powiem szczerze, że im mniej informacji, tym lepiej, bo to jest ochrona stanowiska archeologicznego przed wykrywaczowcami, tak zwanymi, którzy te stanowiska niszczą. Oni i tak mają oczywiście łatwy dostęp w postaci miejscowego planu zagospodarowania, ale im mniej po prostu będzie tych informacji w takich upublicznionych dokumentach, tym tak naprawdę lepiej. Oczywiście, jeżeli państwo sobie życzycie, to do programu można bez problemu wprowadzić, przy jakiej to jest ulicy albo przy jakim osiedlu. To tylko tak po prostu wspomniałam, że tak jest naprawdę lepiej dla stanowiska archeologicznego.
No, wie pani, no to jest sprawa też takiej polemiki, no bo no jeśli tak, w tym programie jest tutaj, sama pani cytowała, że mamy również zadanie jako radni, jako urzędnicy promować właśnie te wartości, czyli promować to znaczy również informować o tym, że marki już kilka tysięcy lat temu były intensywnym terenem dla ludzi. Tutaj mamy tutaj nawarstwienia kulturowe, na przykład na tym stanowisku na Chopina jest tam, zdaje się, od mezolitu ciągłość taka stratygraficzna aż po średniowiecze.
Oczywiście.
To jest bardzo ciekawe i nie wiem, czy tutaj z panem burmistrzem rozmawialiśmy kiedyś, tak na razie niezobowiązująco. No ale tutaj w tej chwili pani mówi ta ochrona tych stanowisk. Chodzi mi o to, żeby przy takim stanowisku, na przykład przy ulicy Okulnej, skrzyżowanie Okulnej, Grunwaldzkiej, mamy taką piękną, rozwianą, piaszczystą wydmę typu barchanowego i tam kopaliśmy w 79 stanowisko kultury trzcinieckie, więc 1300 przed Chrystusem gdzieś, tak? Gdyby tam taką informację, taką tabliczkę, że tutaj znajdowało się stanowisko ludności sprzed tam 3000 lat, coś takiego, to też by jak nadawało takiej, ta informacja no byłaby ciekawa i promowała tutaj te wartości takie szeroko pojęte, kulturowe, informując o tym, że tutaj ludzie żyli już kilka tysięcy lat temu.
Tak, jak najbardziej. Jeżeli to są stanowiska, najlepiej gdy są to stanowiska wyeksponowane w terenie. bo wtedy zwiedzający dokładnie widzi, że to na przykład było grodzisko. Ale chodziło mi tutaj tylko o tą ochronę miejsca, tak? Żeby nie była niszczona, żeby nie była dewastowana. Tylko o to mi chodziło. Nie pamiętam, jaki był kolejny problem.
Dlaczego chodziło o te rówki, o te precyzyjne datowania niektórych z tych zabytków, że one jak gdyby rozbiegają się z tymi ustaleniami, które tam przez lata...
Ale dokument musi być na chwilę obecną wspólny z tym, co jest u konserwatora.
Tak.
Zrozumiałem, że jak konserwator zmieni, to możemy aktualizację dokumentu wtedy zrobić. Przecież nie chodzi o to, żeby to nie zmieniać.
Prosimy przez mikrofon, bo tego nie słychać.
Dzień dobry. Chciałam tylko dodać, że najważniejszą istotą jest ochrona zabytków. I aby pójść dalej, też tutaj korzystaliśmy z dostępnych nam źródeł i oczywiście z materiałów, które nam przekazał konserwator zabytków. Ta gminna ewidencja została stworzona. Kolejnym etapem jest gminny program. Tak jak wspomniałam, najważniejsza jest tutaj chyba ochrona tych zabytków i no, konserwacja i ewentualne eksponowanie tych obiektów w terenie, czy też odpowiednia promocja.
Dziękuję. No tak, jasne i zrozumiałe, tylko widzi pani, no problem polega na tym, że mamy zagłosować za czymś, co zawiera błędy. I teraz, jeśli będziemy głosowali za, no to akceptujemy te błędy tutaj, które są w tych kartach ewidencyjnych.
Przepraszam, to tylko w pana odczuciu są błędy. Tutaj rozmawiałam również z konserwatorem zabytków. My nie mamy dokładnych tak naprawdę źródeł, z których możemy korzystać. Jedynym źródłem to jest pana książka. Ewentualnie...
No ale moja książka powstała na podstawie pewnej analizy związanej ze źródłami w postaci archiwów państwowych i tak dalej.
Skorzystaliśmy z niej również, analizowaliśmy temat, daty dokładnie i też rozmawiając z konserwatorem zabytków, czy zmienić datowanie kościoła, stwierdził, żeby tego nie robić. Tutaj zmieniliśmy nazwę, tak? Bo tutaj też wcześniej był pewien błąd.
No droga pani.
No, przepraszam, ale też żeby...
No ale jeśli mamy 10 źródeł mówiących o początków budowy kościoła, że to jest 1800...
Jest błędem, jeżeli ja dokładnie nie wiem, prawda, kiedy powstał dom katolicki, to podaję datę około 1935 rok.
No ale ja podaję na podstawie źródeł, że to jest 1965, dokładnie tą datę i wymieniam źródła, czyli tak, jeśli pani zerknęła do tych źródeł, no to tam to jest dokładnie. No to jeśli pani zerknęła, no to w takim razie, po co ta moja praca?
Jest wzmianka w historii parafii świętego Izydora, gdzie jest podane, że budowa domów katolickich rozpoczęła się na początku lat 30. Także tutaj też...
Nie mówimy o tym, kiedy on został oddany do użytku, kiedy został zbudowany, czas przeszły, zbudowany. I mamy na to kilka...
Ale w jednych przypadkach podajemy daty od do, a w tym konkretnym mamy tylko podać, że to jest 35 i koniec.
Proszę pani, no mój Boże, no przecież mamy tutaj datowanie. Co to znaczy datowanie? Datowanie to jest określanie czasu. Jeśli mamy, w źródle jest napisane, że dom katolicki został wybudowany, oddany do użytku w 1935 roku, rozpoczęły się pierwsze próby teatralne, pierwsze sesje, pierwsze wyświetlania kina, bo tam było również kino, a uroczyście poświęcony przez biskupa w 1936, mamy na to 3 źródła, no to chyba to są źródła miarodajne. To nie to, że paciorek wymyślił, tylko na podstawie...
Przepraszam, się wtrącić.
To pan burmistrz chciał jeszcze chyba odpowiedzieć.
Oczywiście, panie radny, z całym szacunkiem. Oczywiście nikt nie neguje pana pracy, wkładu i tak dalej. Jak najbardziej szacuję, tak jak pani Ewelina powiedziała, korzystamy z tego. Tylko proszę zwrócić uwagę, że my też musimy się opierać na danych, które otrzymujemy z instytucji, która tą ewidencję prowadzi. Ta instytucja w swoich zbiorach, które są w jakiś sposób, nie wiem czy można to nazwać prawem, ale chyba tak, ma podane takie, a nie inne daty. Ja rozumiem, że w pana przekonaniu jako historyka, osoba, która pracuje, te daty są błędne i ja nie mam zamiaru z tym dyskutować. Ja proponuję tak, my nie możemy teraz podać dat, które pan użył w książce, na podstawie źródeł, na podstawie swoich prac. Jak najbardziej ja tego nie mam nawet podstaw z tym dyskutować. Natomiast my się opieramy na tym, co jest w ewidencji konserwatora zabytków. Ten dokument też, rozumiem, jest uzgadniany z konserwatorem. Tutaj, jak pani Ewelina mówiła, też ustalała kwestię dat i zalecała konserwatora, żeby wpisać. Ja proponuję, żeby przyjąć ten dokument z tymi datami, które jest, i jak najszybciej, i zachęcam pana, żebyśmy sobie usiedli i wymyślili jakąś procedurę, żeby przeanalizować to wszystko, podać te źródła, przygotować pismo, które wyślemy z urzędu do konserwatora z prośbą o sprostowanie w tej ewidencji, która się znajduje u konserwatora, i będzie, kiedy to zrobi, musiał zrobić aktualizację, żeby te wszystkie dokumenty, które tutaj są podane, były, zgadzały się z tymi źródłami, do których pan dotarł. Natomiast musimy to mieć potwierdzenie u konserwatora.
Proszę bardzo.
No, panie burmistrzu, no, z całym szacunkiem ma pan rację. Oczywiście, że tak. No, ale przecież miesiąc temu mówiliśmy o tym samym i miesiąc temu sygnalizowałem i dokładnie, tak jak dzisiaj, tak, mówiłem o tych kwestiach. I powiedziałem też, że jestem do dyspozycji, jeśli idzie o tą swoją wiedzę, o te źródła, które mam tam zgromadzone na ten temat. No i nic się nie wydarzyło.
Dobrze, czy przez miesiąc konserwator jest w stanie takie rzeczy zmienić? Czy pytam bardziej praktyków, to pani?
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze pani Emilia.
My tutaj również otrzymaliśmy taką informację od pana, ewentualnie jakie zmiany należy wprowadzić. To, co nam się udało zweryfikować, że faktycznie tu jest błąd, to go poprawiliśmy. My również czekaliśmy na pismo z pana strony oficjalne. Tutaj też nie możemy domniemywać tak naprawdę, czy ten, nawet chociażby dom katolicki. Wcześniej była podana data 32-36. Pan zwrócił uwagę, że to jest 35 rok. Uznaliśmy, że lepiej by było bezpiecznie podać około 35. I to tyle.
Ta pani, no przecież jestem do dyspozycji. Czy ktokolwiek z was, z urzędników, zadzwoni, czy powiedział, panie Zbyszku, no trzeba tutaj to zweryfikować, usiąść. No to ja mam sam sobie pytania, nie mam co do roboty, tylko pisać pani tutaj, dostawać pewne rzeczy.
Jeśli mnie o to... Pan zgłasza ten problem, my opieramy się na tym, co jest na chwilę obecną u konserwatora zabytku. Jeżeli pan uważa, że ewidencja konserwatora zabytków jest błędna, to i ma pan podstawy ku temu twierdzić, ja nie mam podstaw. Ja nie jestem historykiem, nie znam się na tym. Dla mnie konserwator zabytków jest jakąś instytucją, która ma tą dokumentację prawidłowo, myślę prawidłowo, nie mi to stwierdzać, bo ja się na tym nie znam. Jeżeli pan jako historyk twierdzi, że to jest złe, to przepraszam, szanowni szacunki, to nie jest pretensja do nas, tylko do konserwatora zabytków. Na chwilę obecną, jeżeli chcemy przyjąć program, musimy przyjąć go z takimi datami, jakie są u konserwatora zabytków.
Łącznie z tymi błędami literowymi. Dom katolicki z małej litery, 1102 i tak dalej, i tak dalej.
Błędy literowe, błędach stylowych. To jak najbardziej wszystkie...
No tak, no ale stworzenie takiego...
Pomyłki pisarskie jak najbardziej w każdej chwili możemy poprawić, nawet dzisiaj autopoprawką. Wszystkie te omyłki pisarskie, brak dziewiątki, duża, mała litera, jak najbardziej będziemy poprawiać. To jest bezdyskusyjne nawet. Rozmawiamy tutaj o datowaniu, bo to jest chyba główny problem.
Rozumiem, dobrze panie burmistrzu, nie ma problemu, nie ma sprawy. Ja doskonale zdaję sobie tutaj sprawę z tej sytuacji. Natomiast jeszcze raz powiadam, no przykro mi jest, ja nie będę głosował przeciwko temu, ponieważ... Tak jak mówię, no, to jest wiele lat pracy, wiele ustaleń. Teraz stajemy w takiej oto sytuacji, że trzeba udowadniać coś, co jest oczywiste przed instytucją państwową, jaką jest Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków, który dostał zleconą robotę i wykonał tą pracę, jak gdyby nie za bardzo się angażując w sprawy faktycznych ustaleń pewnych wydarzeń związanych z dziejami naszego miasteczka.
Ale
no, tylko
nie reguły, żebyśmy nie zrobili, wręcz przeciwnie, zachęcam, żebyśmy to jak najszybciej zrobili i wystosowali te wszystkie zmiany, które pan uważa za stosowne i potrzebne, na które mamy dowody. Rozumiem, że pan jako historyk to ma, żeby konserwatorowi to udowodnić, że tą ewidencję zmienił, i zróbmy to jak najszybciej. Aktualizacja tego dokumentu w momencie, jak będzie to wprowadzone przez konserwatora, to jest kwestia redakcyjna, jedna sesja, i myślę, że nie wiem, jak długo konserwator takie rzeczy robi, ale jesteśmy w stanie do końca roku tą sprawę zamknąć.
Dobrze, dobrze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Daniel Kurek.
Dziękuję pani przewodnicząca. Ja z całego tego dokumentu mam problem tylko z jedną rzeczą, mianowicie tabela 2, która wskazuje nam stanowiska archeologiczne. Już wskazywałem na poprzedniej komisji, na której omawialiśmy tą sprawę i też na jednej sesji o tym, że nie są wskazane, o czym wspominał też przed chwilą radny Paciorek, numery działek, ale też nawet i obrębów. No, w tej tabelce mamy 23 pozycje stanowisk archeologicznych, z czego tylko 4 mają opisane numery działek wraz z obrębami. 8 ma sam obręb, a 11 nie ma nic podanych. Więc teraz pytanie, bo przyjmujemy dokument, w którym jest tabelka, w której są wymienione, mają być wymienione stanowiska archeologiczne, a do większości nie ma podanych żadnych lokalizacji. Uważam, że to powinno być zaktualizowane, więc już to po raz trzeci jest teraz kolejna komisja. Apelowałbym o to, żeby to uzupełnić, no bo to nawet dziwnie wygląda. Zresztą samo zawężenie do obrębu też jest bardzo niekonkretne, no bo stanowisko archeologiczne mamy podane, no tam wczesna epoka brązu i obręb taki i taki, no ale to jest obręb, to jest ogromny obszar. Powinniśmy to zawężyć w danym wypadku według mnie do danej działki. I mam jeszcze jedno pytanie. W jaki sposób te stanowiska archeologiczne będą uchronione? Czy one są w tej strefie OW, czy w tej OW? Czyli czyli jeżeli dobrze pamiętam. Jeszcze raz?
Obserwacji archeologicznej OW, tak.
Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to jeżeli coś by się miało dziać w obrębie 400 metrów od takiego stanowiska archeologicznego, jakaś inwestycja miała być przeprowadzana, będzie to wymagało nadzoru konserwatora zabytków. No właśnie, i teraz tak, mamy przyjąć dokument, w którym wskazane jest wymienione są 23 stanowiska archeologiczne, z czego do 19 nie mamy żadnych danych, żeby zlokalizować te stanowiska. No to ja chciałbym zagłosować za tym dokumentem, ale niech on będzie kompletny o tą tabelkę. Cała reszta, ja nie mam żadnych zastrzeżeń. No ale mówię, to też będzie niosło jakieś konsekwencje potem i wydaje mi się, że te konkretne działki powinny być tutaj wskazane. Nie tylko obręby, ale i też numery działek. To tyle, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Paciorek. Aha, proszę bardzo, proszę odpowiedzieć.
Odnośnie stanowisk archeologicznych, to tam, gdzie otrzymaliśmy informacje, gdzie te dokładnie stanowiska się znajdują, one zostały przedstawione na załączniku graficznym. Wszystkie te obszary, tam gdzie są wskazane i obręby, bo mamy również obszar archeologiczny, gdzie jest wskazana dokładnie działka, czy też adres, na obszarach, gdzie jest na tyle rozległy ten obszar archeologiczny, nie wskazujemy numerów działek. Podobnie też jest w planie miejscowym, jest to na załączniku graficznym. Co do stanowisk archeologicznych, gdzie nie ma w ogóle informacji, czy też na temat obrębu, czy też działki, wynika to z tego, że w wykazie od konserwatora otrzymaliśmy tylko i wyłącznie informację, że takie stanowisko istnieje, ale nie ma na tą chwilę żadnej lokalizacji dla niego. Również to samo pytanie zadałam dla konserwatora, w jaki sposób wskazać to stanowisko. Po prostu otrzymałam informację taką, że nie możemy wykluczyć, że dane stanowisko gdzieś istnieje. No, ciężko mi to też wyjaśnić, bo do końca sama też tego nie rozumiem. Otrzymaliśmy taki wykaz zabytków i musieliśmy go uwzględnić.
Proszę bardzo.
To dziękuję za odpowiedź. To w takim razie jestem za tym, żeby z tej tabeli po prostu usunąć
stanowiska,
których, no bo to teraz mamy coś, co jest całkowicie nieidentyfikowalne.
Tak, ale niestety nie możemy tego usunąć.
Ja tylko dodam, że w Urzędzie Ochrony Zabytków pracuje archeolog, który stwierdzi, czy inwestycja podlega pod nadzór archeologiczny, czy nie. Czy są potrzebne wyprzedzające badania archeologiczne, czy nie. O tej decyzji można się oczywiście odwołać w ciągu 7 dni, ale o tym tak naprawdę decyduje archeolog w urzędzie.
To jakby mogła Pani jeszcze wytłumaczyć jedną rzecz. Mamy, dajmy na to, jest pozycja 18. Jest wskazane jakieś stanowisko archeologiczne. Dajmy na to, że ktoś będzie chciał realizować w obrębie mniejszym niż 400 metrów inwestycję teraz jakąś. W jaki sposób ten konserwator zabytków ma chronić to miejsce? Skąd będzie wiedział, że ktoś w ogóle w obrębie tego będzie chciał przeprowadzić jakąś inwestycję? Ze starostwa dostanie taką informację?
Tak, dokładnie tak.
Czyli starostwo ma wskazany dokładny obręb i działkę?
Tak, i starostwo uzgadnia z wojewódzkim konserwatorem.
To dlaczego my tego nie możemy mieć w tej tabeli? Bo ja nie rozumiem tego.
Powiem tak. Stanowiska archeologiczne są wyznaczane w ramach archeologicznego zdjęcia Polski. To jest taki projekt, podczas którego archeolodzy przemierzają pola i jeżeli znajdą jakieś zabytki ruchome, ceramikę, narzędzia krzemienne, to na tej podstawie określają, czy tutaj znajduje się stanowisko archeologiczne, czy nie. Te badania rozpoczęły się bodajże w latach 70. Tak. I wtedy jeszcze nie określano dokładnie numerów działek geodezyjnych. Były zaznaczane te stanowiska po prostu na mapie topograficznej i one się znajdują w Urzędzie Ochrony Zabytków. I dlatego teraz Państwo nie macie tych numerów działek geodezyjnych, bo trzeba by po prostu zrobić weryfikację tych stanowisk. Musiałby przyjść archeolog, przejść przez te stanowiska i stwierdzić, w obrębie których działek geodezyjnych ono się znajduje.
Szczegółowo o co mi dokładnie chodzi, bo teraz wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś zakupuje nieruchomość w Markach i on powinien mieć prawo sprawdzić, czy nieruchomość, którą kupuje, ona będzie pod nadzorem konserwatora zabytków, czy nie, żeby nie kupił kota w worku. No właśnie nie ma. I pytanie, gdzie on taką informację może uzyskać?
W starostwie,
tak? Tak. Czyli oni tam mają te konkretne numery wskazane.
Numerów pewnie nie mają, no bo skoro konserwator ich nie ma, no to w starostwie również nie ma. Ale starosta się zwróci do konserwatora zabytków i archeolog w Urzędzie Ochrony Zabytków mu powie, czy tam jest stanowisko archeologiczne, czy nie.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Tomasz Paciorek.
Ja mam dwie takie sugestie. Nie mogę znaleźć w programie informacji na temat cmentarza ewangelicko-augsburskiego, który jest na terenie naszego miasta, cmentarz z przełomu XIX i XX wieku. Rozmawialiśmy miesiąc temu i też prosiłem o uwzględnienie tego.
Właśnie, jeśli można. Obiekt nie znajduje się w ewidencji, gminnej ewidencji zabytków. Ponadto no nie mamy żadnych źródeł i właściwie nawet map, z których możemy korzystać, gdzie ten cmentarz się znajduje. Także tutaj no ciężko by było no na tą chwilę.
Jestem w stanie udostępnić mapy i źródła mówiące o tym cmentarzu, gdzie dokładnie się znajduje.
Znaczy, ja mam jeszcze jedną uwagę. Gminna ewidencja zabytków jest od października zeszłego roku. Od tamtego czasu każdy mógł się z nią zapoznać, wnieść uwagi. W tej chwili już poszliśmy krok do przodu i chcemy uchwalić gminny program opieki nad zabytkami.
Jeszcze druga sugestia. Drodzy Państwo, również pracuję dosyć często z dokumentami historycznymi i moja sugestia jest taka, tutaj powiem zdecydowanie, że nie wolno przyjmować dokumentu, który zawiera błędy. Dlaczego? Dlatego, bo taki dokument będzie służył uczniom, młodzieży i innym, którzy interesują się historią i będą korzystać ze źródła, które zawiera zafałszowane dane. I będą te dane powielane wielokrotnie. Uważam, że powinno się doprowadzić do precyzyjnego opracowania dokumentu. Nawet jeśli konserwator zabytków posiada błędne dane, to należy jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby zweryfikował te dane i wówczas dokument przyjąć, żeby ten dokument był wiarygodnym źródłem. Taka moja jest sugestia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, radny Dariusz Pietro. A czy pan burmistrz chciał jeszcze? Proszę bardzo.
Adwokatem, jeżeli można. Na jaką ścieżkę próbujemy ustalić? Są dane, które na chwilę obecną funkcjonują u konserwatora. Zmiana tego datowania, bo o tym rozmawiamy, czy ewentualne dodanie jakiegoś obiektu, mówimy tutaj o cmentarzu, to też nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy tą procedurę rozpoczęli i aktualizację zrobili. Tutaj, jak pani naczelnik powiedziała, przez 20 lat takiego dokumentu w Markach nie było. No od czego trzeba zacząć? To nie są wyssane z palca dane, które
pracownik Urzędu Miasta Marki, czy firma, która opracowała nam ten dokument, wyssali z palca, tylko są dane, które otrzymaliśmy od instytucji państwowej. I my też musimy się opierać na czymś, no, co jest na chwilę obecną obowiązującym źródłem. Czy ona jest zafałszowana historycznie, czy nie? Przepraszam, nie mi to oceniać. Od tego jest konserwator zabytków. Wracam do tego. Jeżeli mamy dane, informacje, że faktycznie te datowania są złe, ponawiam swoją propozycję, żebyśmy jak najszybciej przy Państwa, Pana Zbigniewa pomocy usiedli, zebrali to wszystko, wysłali do konserwatora. Jeżeli konserwator się z tym zgodzi i uwzględni te zmiany, usiedli i zrobili aktualizację tego programu.
Jeśli mogę, Panie Burmistrzu, czy jest jakiś reżim czasowy, który nam nakazuje jak najszybsze przyjęcie tego programu? Czy możemy jeszcze poczekać chwilę?
Musicie Państwo mieć kontrolę z Urzędu Ochrony Zabytków. A co 4 lata tylko dodam, że wykonuje się aktualizację tego programu.
A my jeszcze nie mamy w ogóle.
A Państwo, no, możecie Państwo mieć kontrolę z urzędu, że tak powiem. No i nałożę na Państwa karę.
Bo nie było tego tak, więc nie było kontroli. Proszę bardzo, radny Dariusz Pietrucha.
Wniosek posiadania tego dokumentu. Nas obliguje, jeżeli mogę wtrącić, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, artykuł 87, że taki dokument miasto Marki, każde miasto powinno posiadać. My takiego dokumentu nie posiadamy. No, powinny, tak jak plan rozwoju i tak dalej,
Proszę Państwa.
Tak samo, jeżeli chcemy sięgać po środki zewnętrzne, też takie dokumenty są potrzebne.
Proszę Państwa, czy my po prostu w tym wszystkim nie gubimy samej ochrony zabytków, bo może się okazać, że jak zaczniemy się w sumie boksować o daty i o literówki, no to nie będziemy mieć w ogóle takiego programu. No ale właśnie, chodzi o to, że jest szansa, że my tak.
Organ państwowy, no.
Proszę bardzo, radny Dariusz Pietrucha.
Szanowni Państwo, tutaj z racji pasji i dużej wiedzy czy radnego Paciorka, Zbigniewa, czy Tomasza Paciorka, zderzamy się z rzeczywistością taką urzędniczą, która gdzieś po prostu w swoich kartotekach zapisała, a jest jednak mimo wszystko nadrzędną od tej wiedzy lokalnej, która jest na tym terenie. Równie dobrze może się okazać, że jeżeli zgłosimy, nie wiem, Zbyszku zgłaszałeś 7-8 znaczących, bo w niektórych momentach od dużej rozbieżności datowej rzeczach, może się okazać, że trzeba będzie użyć naprawdę jakichś konkretnych argumentów, żeby, załóżmy, konserwatora do tego przekonać, że faktycznie tak było. Wiedzy na ten temat nie wiem, nie mamy, ile czasu będziemy musieli poświęcić na to, żeby poprostować te rzeczy, nie mając tego programu. Uważam, że kwestia chociażby w każdej chwili możliwości wystąpienia o jakiekolwiek środki pomocowe na ratowanie zabytków, jeśli się pokażą, restaurację zabytków, jeśli takie środki się ukażą, nas po prostu na starcie pogrzebie. I nie będzie wtedy ważne, że jest błąd w dacie o 3 czy o 5 lat, tylko będzie ważne to, że takiego programu nie mamy. Po prostu go nie mamy. Tam nie będzie nikt rozpatrywał wtedy. A wszystkie sprostowania, jak najbardziej ważne, bo to, co powiedział radny Tomasz Paciorek, mówiąc o tym, że chociażby dla wiedzy historycznej, dla tych, którzy będą się zapoznawali z treścią tego dokumentu, jest to niezmiernie ważne, bo jest ważne, należy jak najszybciej po prostu skorygować. Natomiast czy się uda we wszystkim przekonać konserwatora, czy konserwator nie ma innych źródeł historycznych, które akurat go, nie wiem, obligowały do wpisania takich dat, też nie wiemy. Być może nie przyłożył się na tyle starania, na ile nasi lokalni ludzie znający historię bardzo odległą naszego miasta i tą mniej odległą. Gdyby się przyłożył, być może tą wiedzę tak byłaby tożsama z tym, co wiemy my tutaj na miejscu. Ja osobiście bym apelował, bo w tej chwili zaczniemy snuć tylko i wyłącznie wątki związane z historią obiektów odnośnie ich powstania czy oddania do użytku. Natomiast pozbawimy się możliwości, jeszcze raz powtarzam, posiadania dokumentów, które po pierwsze powinniśmy mieć, a po drugie jest on niezbędny do tego, że gdyby gdzie kiedykolwiek się w tym międzyczasie pojawiła kwestia wystąpienia, aplikowania jakiejś środki pomocowe dla ratowania tych zabytków, to jesteśmy na starcie przegrani. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciał jeszcze zabrać głos w dyskusji? Proszę, radny Daniel Kurek.
Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja jeszcze wrócę do tematu tej nieszczęsnej tabeli, bo może jeżeli, bo jestem ciekawy, dlaczego na przykład na czterech działkach możemy wskazać te obręby i działki, a na pozostałych 19 już nie. To albo może w ogóle lepiej usunąć tak jakby tą część i zostawić to w ten sposób, a jeżeli nie, no to naprawdę wypadałoby to uzupełnić, bo to jest takie, no, wygląda to niekompletnie.
Mógłby Pan jeszcze raz posłuchać, mogę Pani powtórzyć, z czego to wynika? No, no ale no, Daniel, no proszę Cię, no to co mamy zrobić? Wyrzucić to w ogóle, nie przyjmować? No.
Nie, dobrze, jeżeli nie możemy wykreślić, to możemy uzupełnić pewnie. Starostwo ma, to czy nie możemy ze starostwa?
Starostwo nie ma, trzeba by...
Jakby Pani mogła do mikrofonu.
Przepraszam. Jeśli chodzi o stanowiska archeologiczne, one zostały wprowadzone do gminnej ewidencji zabytków na podstawie wykazu konserwatora. Nie możemy z tego wykreślić, nawet jeżeli nie mamy danej lokalizacji wskazanej.
Nie mówiłem, żeby wykreślić lokalizację, tylko tą część,
nie mówię,
która
jeżeli nawet nie mamy wskazanej lokalizacji dla danego obszaru, nie możemy go wykreślić z gminnej ewidencji zabytków. Takie stanowisko konserwatora.
Mówiłem o tym, żeby wykreślić tą pozycję.
No tak, ale
nie wskazywać, bo
ale jeżeli również nie mamy danych, gdzie konkretnych, dodatkowych danych dla tego wskazanego obszaru, to również go nie możemy uzupełnić.
Dobrze, to ja cały czas nie rozumiem jednej rzeczy, bo z tego co zrozumiałem, to te dane są i starostwo je może uzyskać, tak?
Starostwo uzyska te dane dopiero od konserwatora, ewentualnie od nas. Mhm. Jest zarządzenie na WIP-ie. Jeśli chodzi o gminną ewidencję zabytków.
To czy nie możemy zrobić tego w ten sposób, że Państwo zwrócą się o udostępnienie tych danych szczegółowych, czy do starostwa?
My już zwróciliśmy o wszystkie dane, jakie konserwator zabytków posiadał, nam przekazał.
No to z tego, co rozumiem, to po prostu te obszary nie są znane. No i tu wracam do pytania, w jaki sposób ma być chroniony ten obszar?
Lokalizacja jest znana, tylko to są stare badania archeologiczne, i nie są znane dokładne numery działek geodezyjnych. Jeżeli Państwo chcecie znać dokładne numery działek geodezyjnych, to konserwator musiałby zlecić badania powierzchniowe archeologiczne.
Mhm. Ale możemy samą mapę na przykład, czy jest mapa z naniesionymi tymi obszarami, bez wskazanych działek, ale na przykład mapa, na której można zobaczyć...
Tak, mapy zabytek.gov.pl. Tam te obszary można pisać właśnie, pierwsza w życiu to robię, można wyszukać, to są wskazane działki.
Dobra. To dziękuję.
Nie wiem, czy to jest oficjalna, czy nie wiem, jeśli w ogóle oficjalna.
Dziękuję, Szanowni Państwo. Gdybym mogła Państwa prosić o to, abyśmy jednak trochę się bardziej spieli, ponieważ już mamy opóźnienie w stosunku do drugiej komisji. Czy ktoś z Państwa chciał jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania. Widzę, że nie. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za wydaniem opinii pozytywnej do projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Marki na lata 2017-2020, druk 420? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, komisja wydała do projektu opinię pozytywną 7 głosami za, przy 4 głosach sprzeciwu i 4 głosach wstrzymujących się. Przechodzimy, dziękuję Paniom bardzo. Przechodzimy do punktu 5, sprawy różne. Myślę, że to raczej pewno na sesji Państwo będą mieli takie sprawy, czy chyba, że ktoś z Państwa chciałby. Widzę, że nie. W takim razie przechodzimy do punktu 6, zamknięcie posiedzenia. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie i za uwagę i zamykam posiedzenie komisji.